Na pewno zauważyliście, że w tym świecie coraz powszechniejsze staje się uciekanie od zagadnienia śmierci. Chociaż tej śmierci pełno wokoło i chociaż każdego dnia zabiera setki, tysiące ludzi, to jednak ten temat jest niemile widziany i coraz bardziej odrzucamy, odpychamy go od siebie. Bo no, nie jest to temat przyjemny, nie jest to temat miły. Tak jest w powszechnym życiu i tak też bywa i w życiu duchowym, w życiu chrześcijańskim. Chociaż pojęcie śmierci w życiu duchowym to co innego niż ta fizyczna śmierć, niż pójście na cmentarz, niż pochowanie kogoś do grobu. Ale temat niezwykle ważny, temat, który był obecny w zwiastowaniu apostołów od samego początku, przez wszystkie listy ten temat się przewija i apostoł Paweł, mówiąc o krzyżu, mówi jako o czymś najkosztowniejszym, najdroższym, a przecież mówiąc o krzyżu, mówi o śmierci, mówi o umieraniu, mówi o posłaniu starego człowieka na krzyż. Na ile my temat naszego umierania z Chrystusem traktujemy jako temat wdzięczny i miły, a na ile jako temat niechciany, to każdy z nas sobie na to pytanie powinien odpowiedzieć. Mamy wiele pieśni w naszych śpiewnikach, które mówią o umieraniu z Chrystusem. Z Panem umierać, dla Niego żyć, może coś piękniejszego nad to być, tak gdzieś tam się to rymuje. I jakby taka pieśń świadczy, że to coś wzniosłego, wspaniałego. A jednak no, gdy zaczynamy mówić o krzyżu, gdy zaczynamy mówić o śmierci, to aż nie widać na nas radości, ekscytacji. Nawet czasem słyszę, dlaczego tak dużo o tym krzyżu, dlaczego tak dużo o tej śmierci, mów o miłości, mów o tym, że Bóg nas kocha, mów o tym, że On za nas, że On umarł za nas, ale że zmartwychwstał, że jest wspaniała przyszłość. O tym chcemy najczęściej słuchać. Słowo Boże naucza nas, że nie ma mowy o tym, żeby objawiło się w nas wspaniałe życie Boże, jeśli wcześniej nie objawi się, nie urzeczywistni się nasza duchowa śmierć. Nasza śmierć i to w szerokim tego słowa znaczeniu. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. List do Rzymian, 6 rozdział, 5 werset. Znamy to i powtarzamy, ale na czym to polega w ogóle? O co tu chodzi w tej śmierci? Jak my mamy umrzeć tak jak On, wrosnąć w podobieństwo Jego śmierci? Gdzie nam do Niego? Przecież Jego śmierć to zupełnie coś innego niż nasze umieranie, prawda? No chyba nikt by z nas nie wpadł na taki pomysł, że tak jak Chrystus umarł, to ja też mam tak umrzeć. A jednocześnie takie słowa wypowiadamy często, prawda? Że mamy z Panem umierać. O co tu chodzi? O jakie podobieństwo śmierci Pana może chodzić? Bracia i siostry, moi drodzy, jest to fundamentalna prawda dla życia każdego chrześcijanina, a tak wiele w tym niejasności, tak mało zrozumienia, o co w istocie chodzi. Uciekamy od tego tematu, jakby to było coś niechcianego, niemiłego, a jednocześnie Słowo Boże nam mówi, że to jest jedyny sposób na to, żeby pojawiło się prawdziwe życie Boże w nas. I dzisiaj chciałbym, byśmy się czegoś nauczyli na ten temat. Oczywiście weźmy to pod uwagę, że to będzie wycinek, fragment, część tego, co Słowo Boże naucza na temat naszej śmierci. Dzisiaj bardziej chciałbym się skupić razem z Wami, bo to przeżywam, o tym rozmyślam ostatnio. W czym mamy się upodobnić do Pana w Jego śmierci? O co tutaj chodzi? I podstawą tego naszego dzisiejszego rozważania będzie 10 rozdział Ewangelii według świętego Jana, 2 wersety 17 i 18. Dzisiaj będziemy przystępować do stołu Pańskiego, będziemy w ten sposób co głosić? Śmierć Jezusa Chrystusa. Za każdym razem, gdy z tego chleba jecie, z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie. Dzisiaj wobec tego rozmawiamy o Jego śmierci, ale nie rozmawiamy w ponurych nastrojach, rozumiecie? Bo to umieranie z Chrystusem to coś, co nie napawa, co nie jest ponure, coś, co rodzi życie, coś, co smutkiem, co paść tchnie życiem, coś, co jest drogą, drzwiami do życia. Czytajmy Słowo Boże. 10 rozdział, 17-18 werset. Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Niesamowite słowa, prawda? Tu Pan wypowiada się na temat swojej śmierci. Jak oddał swoje życie za nasze grzechy. To są Jego słowa. To On odkrywa istotę, bardzo ważną cechę charakteryzującą tę Jego śmierć i Jego postawę w obliczu tej śmierci. On tutaj naucza nas, że niemu nikt życia nie odebrał. On tu nic nie traci. On to daje z własnej woli. On to sam daje. To tak jak ta znana historia o francuskim żołnierzu, który w walce za ojczyznę stracił rękę. To znaczy, trzeba by było ją amputować i lekarz po tym, jak się ten żołnierz tam wybudzał z narkozy, zastanawiał się, jak mu to powiedzieć, bo to przecież dla młodego człowieka tragedia. I jak już się tam ocknął, to mówi, no z przykrością chciałem Panu powiedzieć, że Pan stracił rękę. A on mówi, Panie doktorze, ja nie straciłem ręki. Ja oddałem moją rękę za Francję. Inne zupełnie podejście, inne spojrzenie na tę kwestię. Właśnie przeczytaliśmy, że Pan położył swoje życie. Dał swoje życie. W innym przekładzie jest położył duszę swoją. Tutaj chodzi o to, że w istocie to greckie słowo mówi, że to jest odłożenie czegoś na bok. Odłożyć, położyć na bok. On wziął to swoje życie, tę swoją duszę, jakby ją odłożył, ale z myślą, że ją znowu będzie miał, że ją znowu odzyska. To zresztą bardzo wynika z tego, co Pan Jezus powiedział. On oddał swoje życie za nasze grzechy i jest bardzo ważna myśl tutaj, że On zrobił to sam z siebie. To nie jest tak, że Mu to ktoś narzucił, że ktoś od Niego tego wymagał, że Ojciec Go wysłał, musisz iść i musisz oddać swoje życie za grzechy świata. Nie, niczego takiego nie było. On to zrobił sam z siebie. Dlatego Jego śmierć jest taka chwalebna, taka podniosła, tak nas porywa, tak nas ujmuje, ponieważ On to zrobił sam z siebie. Rodzice wiedzą, czym jest jakiś czyn dziecka, dla dobra rodziców, w posłuszeństwie rodzicom, gdy jest zrobiony jakby z własnej inicjatywy dziecka. Prawda? Jakie to piękne. Kiedy dziecko wynosi śmieci, bo mu się 10 razy przypominał, no wynieś te śmieci wreszcie. No dobra. I idzie. Nie ma w tym żadnego blasku, żadnej chwały. Ale kiedy przychodzisz do domu po pracy i widzisz, że śmieci wyniesione, pokój odkurzony i nie było wcześniej kartki na lustrze, odkurz i wynieś śmieci. Tylko widzisz, że dziecko zrobiło to z własnej inicjatywy. Samo z siebie to raduje, prawda? Jedność, a jakie piękne dla rodziców, kiedy to możemy zaobserwować. Czyn zażądany, wymuszony nie ma blasku i wartości. Natomiast to, co jest zrobione z własnej inicjatywy. I właśnie Pan mówi, ja nikt mi tegoś pięknego, zwykła czyncia nie odebrał. Ja je daję sam z siebie. Dlaczego nikt mu życia nie odebrał? Bo nikt mu nie mógł odebrać. To jest bardzo ważna następna prawda odnośnie Jego umierania za nasze grzechy. Jezus, Syn Boży, żyjący tutaj na ziemi, nie popełnił żadnego grzechu i wobec tego nie podlegał śmierci. Już to kiedyś mówiliśmy. Nie podlegał śmierci. Śmierć nie miała nad nim władzy. On nie musiał się bać śmierci, nie musiał patrzeć w kalendarz, oj, stary się już robię, śmierć niedługo zajrzy. W ogóle nie musiał się tego bać. Śmierć nad nim nie miała władzy. Wiemy, że śmierć bardzo często przychodzi niezależnie od człowieka i mamy takie przykłady życia odebranego wbrew woli człowieka. Na przykład do kogoś się przyplącze nowotwór złośliwy. I no i co? Chce czy nie chce, trzeba umierać. Najczęściej nie chce, prawda? A przyjdzie i zabiera. Albo przyjdzie jakiś morderca i strzeli ci w głowę. I tragedia wielka, bo człowiek chciał żyć, ale ktoś przyszedł i odebrał życie. Choroba przyszła, odebrała życie. Bandyta przyszedł, odebrał życie. Albo jedzie człowiek samochodem, przestrzega przepisów, a jakiś jedzie inny i cię trzaśnie i nagle ci... I tragedia jest wtedy. Miał plany, chciał jechać, zatankował paliwo, bo chciał daleko jechać, a to tak szybko zostało to wszystko przerwane. Nad taką utratą życia trzeba zapłakać, prawda? Bo to jest tragedia, bo to jest odebranie życia. Mamy też inne przykłady utraconego życia, jakby bardziej wzniosłe. Na przykład bohaterska śmierć żołnierza w bitwie za ojczyznę. No to już jest inny rodzaj śmierci, prawda? Albo szlachetna śmierć matki ratującej swoje dziecko z płomieni, z pożaru. Zginęła, ratując swoje dziecko. To jest co innego, to jest inna śmierć. Albo śmierć policjanta ścigającego przestępcę. To nie jest śmierć, która została jakby, która przyszła, jakiego by tu słowa użyć, to nie jest odebranie życia, to jest strata, to jest coś, co się stało przy okazji, przy tym, że robiłem coś wzniosłego, robiłem coś szlachetnego, to, ale miałem to wkalkulowane, że taką cenę czasem trzeba zapłacić, bo i policjant, i żołnierz, i matka skacząca w płomienie wie, że taka cena może się pojawić. Śmierć zaskoczyła, śmierć przyszła nagle, ale nie tak było ze śmiercią Syna Bożego. Śmierć Syna Bożego za nasze grzechy to nie był, wiecie, wypadek przy pracy. Że On by chciał zrobić to jakby inaczej, ale niestety no, nie udało się. I trzeba było ponieść śmierć. Jemu nikt nie odebrał życia. Pan mi mówi, nikt mi go nie odbiera. Ja kładę je z własnej woli. A więc nie stracił życia niechcący. Pan oddał życie, świadomie i dobrowolnie, z własnej woli wyszedł śmierci naprzeciw. Widzicie to? On faktycznie od samego urodzenia szedł tej śmierci naprzeciw. On od urodzenia, nie tak jak my, unikamy śmierci, aby tylko jak najdalej od śmierci. On szedł naprzeciw tej śmierci. I pamiętamy tego słowa, kiedy się zbliżał czas Jego odejścia z tego świata, kiedy szedł do Jerozolimy. Mówi, muszę iść do Jerozolimy, bo nie wypada, żeby prorok umierał gdzieś poza Jerozolimą. Szedł zupełnie świadomy tego, że tam go zabiją. Mówił to swoim uczniom, mówił to tym ludziom, którzy mu towarzyszyli. Mówił, że go zwiążą, że go zabiją, że będą go męczyć, że go dadzą na krzyż. Coś jeszcze ciekawego jest tutaj w tych słowach, mianowicie, że Pan miał moc to życie swoje dać i miał moc znowu je odzyskać. Słyszycie, co tu jest powiedziane? Mam moc je dać i mam moc znowu je odzyskać. To jest niesamowite. By oddać życie, potrzebna jest wielka moc. My całą naszą moc koncentrujemy na tym, żeby życie utrzymać, prawda? Ach, to trzeba być mocnym, żeby się utrzymać, żeby nie dać się zabić. W niektórych sytuacjach trzeba niezwykłej mocy, żeby ocaleć, bo słabi giną. A tu Pan mówi o tym, że ja mam moc, aby życie dać. Oczywiście przeciwległą skrajnością do tej mocy w nas, która stara się utrzymać nas przy życiu, jest samobójstwo, kiedy to człowiek rzuca się w objęcia śmierci z myślą, z przekonaniem, że to ucieczka w wieczną nicość, że tak się właśnie zakończy całe nieszczęście. Pan Jezus pokazuje nam w tych słowach, że Jego życie tu na ziemi i Jego śmierć za nasze grzechy ma zupełnie, całkowicie unikalny charakter. Trzeba pamiętać, że życie Jezusa było, z powodu tych słów, które tutaj mówi, unikalne w swoim rodzaju. Taki Superman, którego oglądamy gdzieś tam w jakichś filmach, nie umywa się do naszego Pana. Przede wszystkim dlatego, że Superman to fikcja, a nasz Pan naprawdę nikt go nie mógł zabić, jakby Pan nie dał swojego życia, rozumiecie? Nie było takiej możliwości, że ktoś by mógł go zabić poza tym, że on sam swoje życie oddał. To nie na naszą głowę. To jest po prostu niesamowite. Ale kiedy Piłat rozmawia z Jezusem i mówi: ty nic mi nie odpowiadasz, czy ty nie wiesz, że ja mam moc cię wypuścić i mam moc cię posłać na śmierć? Cóż mu odpowiedział Pan Jezus? Nie miałbyś żadnej władzy, gdyby ci to nie było dane z góry. Czyli daje do zrozumienia temu namiestnikowi rzymskiemu, że kogo jak kogo, ale jego nie mógłby zabić, jeżeli by on sam tutaj nie stanął. Kiedy Piotr złapał za miecz i próbował walczyć z tymi, którzy przyszli po Jezusa do ogrodu Getsemane, Pan mówi: Piotrze, czy nie myślisz, że ja mógłbym prosić Ojca mego, a wystawiłby mi w tej chwili 12 legionów aniołów? 12 legionów, to dużo wojska. On nie był w tej sytuacji, że ktoś mu życie odebrał. Pan nasz tak ufał swojemu Ojcu, że wiedział, że kiedy swoje życie położy, odłoży, złoży w ofierze, to Ojciec mu to życie wkrótce przywróci. Już Dawid w natchnieniu Duchem Świętym modlił się właśnie tą modlitwą wiary, modlitwą pewności, jakby prorokując o Jezusie, Synu Bożym. I czytamy o tym w psalmach, ale apostoł Piotr to przytacza w swoim kazaniu w Dzień Zielonych Świąt, w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale. Jeśli ktoś pragnie, niech otworzy razem ze mną 25 werset. Dawid bowiem mówi o nim: miałem Pana zawsze przed oczami mymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Przeto rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, a nadto i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, aby święty Twój oglądał skażenie. Dałeś mi poznać drogi żywota, napełnić mnie błogością przez obecność Twoją. Mężowie, bracia, wolno mi otwarcie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Będąc jednak prorokiem i wiedząc, że mu Bóg zaręczył przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego, mówił, przewidziawszy to o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ujrzy skażenia. Mamy tu wyjaśnienie, że po prostu Dawid tutaj modli się modlitwą prorocką, jakby tu Jezus, Duch Jezusa modli się tą modlitwą pewności, przekonania, że może odłożyć swoje życie, dać swoje życie, ponieważ Ojciec to życie mu z powrotem przywróci. I Pan Jezus wypowiedział jeszcze tutaj jedną myśl, która może dla kogoś zabrzmieć jak pozorna sprzeczność, bo powiedział: taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Z jednej strony mówi: nikt mi nie odbiera mojego życia, daje je z własnej woli, ale też mówi, taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Jak to zrozumieć? Wiecie, dobrze to może, żeby pomóc to zrozumieć, posłuszmy się ilustracją. Oto ukształtowany charakter syna, normalnego syna, pokazuje czy obrazuje wolę jego ojca, sposób działania jego ojca. Kiedy naprawdę syn wyrósł przy ojcu i kocha swojego ojca, to dobrze wie, jak, czego oczekuje jego ojciec, jakie są jego myśli, jaka jest jego wola. I to wszystko się odbywa jakby bez słów. Nie potrzeba mówić. Spojrzenie i syn wie, co ma robić, ponieważ dobrze zna ojca. Wola ojca dla naszego Zbawiciela była tak ważna, tak cenna, on tak żył w społeczności ze swoim ojcem, że pełnienie woli ojca od samego początku, jak przyszedł tutaj na tę ziemię, było jakby czymś najbardziej wzniosłym, najbardziej upragnionym, najbardziej umiłowanym. Każdego dnia, kiedy Pan chodził po tej ziemi, pełnił tę wolę i nazywał to jakby pokarmem swojej duszy, że może pełnić wolę ojca. Nie było czegoś takiego, że chciałby zrobić inaczej, no ale ojciec mu każe co innego robić. I teraz tutaj przeczytaliśmy, taki rozkaz wziąłem od ojca. Ale to nie było tak, że ojciec mu to nakazał, że ojciec go pilnuje. Masz teraz to tak zrobić, masz oddać swoje życie za grzech świata. On to, ta wola ojca, upragniona wola ojca jest dla niego rozkazem. Ale nie brzmi jak rozkaz, rozumiecie? W jego duszy jest jak muzyka, piękna muzyka, ale jednocześnie jest dla niego przymusem wewnętrznym, bo on bardzo po prostu chce to zrobić. No i dlatego też ojciec miłuje mnie, powiedział Pan Jezus. Ojciec mój miłuje mnie. Miłuje mnie. No bo kiedy syn tak pełni wolę ojca, to ojcu się to bardzo podoba. Ten jest syn mój umiłowany, w którym mi się upodobało. I jak czytamy w liście do Filipian, dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Czy to jest jasne? To się bardzo cieszę. Spróbujmy teraz zastosować ten obraz śmierci Jezusa, śmierci za nasze grzechy, do naszego umierania. Spróbujmy znaleźć istotę tego, w czym mamy się upodobnić do Jezusa w Jego śmierci. Wiemy dobrze i chwała Bogu za to, że jesteśmy powołani i przeznaczeni do życia. Do życia wiecznego, do życia wspaniałego. Ja przyszedłem, wcześniej parę wersetów Pan Jezus powiedział, aby owce życie miały i obfitowały. Aby miały w obfitości, w nadmiarze tego życia. Po to przyszedł Pan, po to kładł swoje życie za nasze grzechy. Więc jesteśmy przeznaczeni do życia. O życiu marzymy, o życiu rozmawiamy, za życiem podążamy, bo to jest nasz cel. Chwała Bogu za to. Ale jak już powiedzieliśmy, żeby to życie mieć, żeby tego życia mieć w obfitości, potrzebujemy najpierw wrosnąć w podobieństwo Jego śmierci. I chciałbym, byśmy otworzyli jednak ten 6 rozdział listu do Rzymian, werset 3-5 przeczytamy. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni Chrystusa Jezusa w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Więc pojawia się ten temat śmierci. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili, bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Jeśli wrośliśmy w podobieństwo śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Jeśli z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Czytamy w 2 Tymoteusza 2,11. No i właśnie. A co to chodzi? Tak prawdę mówiąc, to my nie nosimy w sobie życia. Tak prawdę mówiąc, to my nosimy w sobie śmierć. Prawda? Bo przecież to Słowo Boże mówi o nas. i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. List do Efezjan, drugi rozdział, pierwszy werset. Umarliście z powodu grzechu, z powodu upadku, umarliśmy, jesteśmy martwi duchowo. Wszyscy zgrzeszyli, pojada Słowo Boże, a kara za grzech to jest śmierć. Więc w sensie duchowym nie ma ani jednego poza Jezusem, który by był w duchu żywy, nieśmiertelny. Więc nasze oddanie życia, nasze położenie życia, jak to przeczytaliśmy, że Jezus zrobił, ma widocznie inny charakter niż oddanie życia, niż położenie życia Jezusa za nasze grzechy. Na czym polega wrośnięcie w podobieństwo śmierci Syna Bożego? Myśmy, próbujmy, bo to jest rzecz istotna. Ja wiem, że można, słuchajcie, po prostu już tak przeczekać, no on coś tam mówi o tej śmierci teraz, to się mówi w kościołach cały, to się mówi o tym, już przeczekam, już jest, może zaraz skończę. Musimy się wytężyć, bracia i siostry, i skupić, by uchwycić tę jedną myśl dzisiaj. Bo inaczej będzie źle z nami, będziemy po prostu śpiewać, żeśmy umarli, będziemy chodzić, będziemy się łudzić i dalej będziemy w swoich grzechach. I dalej będziemy w swoich grzechach i będziemy coraz bardziej sfrustrowani w naszym życiu duchowym. On umarł, Jezus Chrystus umarł z powodu naszych grzechów. Jest to jasne? Z powodu naszych grzechów. On nie musiał umierać. Nikt nie zmuszał do tego, żeby on umierał. On zobaczył nas w naszych grzechach i tak umiłował nas, że by ratować nas z naszych grzechów, oddał swoje życie, położył swoje życie, swoją duszę, dlatego, że wziął na siebie nasze grzechy. Na siebie wziął nasze grzechy. My nie umieramy tak, jak Jezus umierał z powodu naszych grzechów. My już umarliśmy w naszych grzechach. My jesteśmy martwi. Właśnie problem nasz to ta śmierć, śmierć duchowa. My mamy umrzeć dla grzechu. Jak On umarł z powodu naszych grzechów, tak my mamy umrzeć dla grzechu. Jest to jasne? To jeszcze będziemy to powtarzać, bo to my musimy uchwycić. To jest bardzo ważna prawda. My mamy odłożyć swoje grzechy, bo chcemy wziąć życie, które On nam daje. On odłożył swoje życie z powodu naszych grzechów. Poszedł na śmierć. My musimy odłożyć grzechy, żeby wziąć życie, które On nam daje. Jeżeli nie umrzemy dla grzechu, nigdy nie weźmiemy życia. Będziemy sobie śpiewać o życiu, będziemy czytać o życiu, będziemy słuchać świadectw o życiu, ale sami nigdy nie weźmiemy życia. Będziemy śpiewać i będzie to nam grzęzło w gardle. Będziemy się modlić i będziemy myśleć, co się mówi, ale chyba nie do końca wiem, co ja mówię. Bo jeśli ktoś umarł dla grzechu, no to umarł, prawda? A nie, że znowu go robi. W piątek żeśmy tu trochę mówili. Jeżeli ktoś umarł, no to już go z kieliszkiem nie zobaczysz, ani z papierosem. Prawda? Facet umarł, leży i już, choćbyś mu włożył tego papierosa i pompował go, to nie bardzo będzie się palił. Po prostu nie żyje. Jeżeli ktoś umarł, to już grzechu nie popełnia. Tam tu ten szósty rozdział Listu do Rzymian to wyjaśnia. Chyba, że nie umarł. Chyba, że nie oddał swojego życia, nie położył swojego życia. Dalej żyje i dlatego dalej grzeszy. No i śpiewamy, no my umarliśmy i tak umarliśmy. No i jak umarliśmy? Umarliście? No więc właśnie chciałbym was zaniepokoić i chciałbym, byśmy razem wspólnie spojrzeli prawdzie w oczy. Tu coś jest nie tak z nami w takim razie. Coś jest nie tak z dzisiejszym chrześcijaństwem. Coraz bardziej się przyzwyczajamy do tego, że no przecież wiadomo, no wszyscy grzeszą, no my jesteśmy tego, to no cóż my mamy poradzić? Musimy wypuścić grzech z ręki. Musimy zapanować nad śmiercią, aby zmartwychwstać do nowego życia. Taka jest prawda Słowa Bożego. Wiecie, odruchem starej natury jest pozostanie w grzechu, jest trzymanie się grzechu. Stara natura nie chce tego wypuścić. Stara natura się trzyma. Ale dopóki trzyma się grzechu, nie będzie życia. Prawdziwego życia nie będzie. Będzie jakiś pozór życia, będzie jakieś udawanie, pozór pobożności, ale w życiu nie będzie w ogóle mocy tej, która wynika z prawdziwej pobożności. Nasze życie jest jakoś bardziej obliczone na to, jakby trzymać to, ten stan rzeczy, jakby go utrzymać, jakby ten grzech zachować. Jesteśmy trochę podobni do tej małpy, która się kiedyś dała złapać, bo ktoś zastawił na niej prostą pułapkę, włożył banana do słoika z wąskim tym wlewem i małpa złapała banana i tak chciała tego banana, że nie mogła wyciągnąć. Jakby wypuściła tego banana, to by uciekła i by, a tak ją wzięli do klatki. Bo tak trzymała, że my często, jeśli chodzi o nasze grzechy, o jakieś grzechy, bo wiecie, jeden mówi, ach, na szczęście już nie muszę pić, już kaca nie mam teraz. Ale to, że nie musisz pić, to nie znaczy, że już jesteś uwolniony od grzechu, bo może co innego teraz robisz. W prawdziwym upamiętaniu nie chodzi o to, żeby jakiś jeden grzech, taki, co wiecie, co bardziej się rzuca w oczy, pozostawić. Chodzi o śmierć dla grzechu et al, całkowicie, zupełnie, do końca. Śmierć dla grzechu. Więc istota wrośnięcia w podobieństwo śmierci Pana. On oddał życie sam z siebie, przeczytaliśmy. On oddał życie sam z siebie. A więc dopóki będziesz się bronił i odparowywał wszelkie napomnienia do upamiętania z grzechów, to wszystko na nic. Jest w nas taki odruch. Czemu on znowu mówi o tym grzechu? Czemu on znowu mówi o tej śmierci? Jest taki odruch, czy nie ma? Co nas męczy? Po co to w ogóle? Dopóki sprawa wygląda tak, że jakby inni cię niemal na siłę odciągają od grzechu, to nic z tego nie będzie. Jeżeli ty go tak główkujesz, jakby to tak nie dać się złapać, żeby nie namierzyli, żeby się żona nie zorientowała, mąż żeby się nie zorientował, tata żeby się nie zorientował, albo mama, że ja to albo tamto robię. Widzą, że wchodzę tam? No, nie widzą. Dopóki w ten sposób jakby regulujemy sprawę grzechu, to nic z tego nie będzie. To nic z tego nie będzie. To znaczy, że my nie umieramy, nie dajemy siebie na krzyż z własnej woli, tak jak Pan to zrobił. Nasze umieranie dla grzechu ma nosić podobieństwo Jego śmierci z powodu naszych grzechów. To żeśmy już powiedzieli. A to podobieństwo polega na tym, że nikt Mu tego życia nie zabierał, tylko On położył je z własnej woli, dał je z własnej woli. I to nam wyznacza pewien standard naszego umierania dla grzechu. Tak jak On umarł z powodu naszych grzechów, tak my mamy umrzeć dla grzechu. Czyli my mamy po prostu, wzorując się na Nim, wyjść naprzeciw naszej śmierci dla grzechu, wyjść naprzeciw, szukać tej śmierci, wyglądać jej. Na to się tutaj, na to łaska Boża się w naszym życiu objawiła, aby dać nam ten, wiecie, azymut, ten kierunek właściwy, żebyśmy zaczęli zdążać w kierunku własnego umierania, żebyśmy zaczęli szukać tej śmierci dla grzechu. Nie czekać, że nam ktoś kazanie, weźcie to przełączcie, bo to strasznie warczy, nie słyszycie tego. Nie tak, żeby nas, czy ktoś nas będzie wymuszał na nas, żebyśmy my się upamiętali, żebyśmy my coś tam zmienili, czy tylko żebyśmy my sami zaczęli tego szukać, żebyśmy zaczęli sami do tego dążyć, bo tylko wtedy można mówić o wrośnięciu w podobieństwo Jego śmierci. Jeśli ta nasza śmierć to jest, wiecie, tak dlatego następuje, że ktoś nas dopadł, że ktoś nas przyłapał na jakimś grzechu, że ktoś mówi, i teraz musi się już upamiętać, bo to już czas, najwyższy czas, to nic z tego nie będzie. To musi pochodzić z nas. Tylko wtedy mowa o wrośnięciu w podobieństwo Jego śmierci. Podsumujmy to, cośmy powiedzieli. Nasza śmierć z powodu grzechu jest faktem. Jesteśmy, każdy naturalny człowiek jest martwy w swoim duchu, dlatego że wszyscy ludzie zgrzeszyli. Pan położył swoje życie, zmarł za nasze grzechy, aby umożliwić nam powrót do życia. Nikt mu tego życia nie odebrał, siłą nie zabierał, on dał je z własnej woli. Czyli mówiąc inaczej, wyszedł tej śmierci naprzeciw. Z podniesioną głową wyszedł, aby położyć swoje życie za nas. Abyśmy my mogli mieć nowe życie, najpierw musi mieć miejsce nasza śmierć dla grzechu. To jest jasne, prawda? To jest jasne. A Jego śmierć za nasze grzechy wyznacza ważny standard dla naszej śmierci, dla naszego umierania dla grzechu. A ten standard, który dzisiaj próbuję wam przekazać, to ta postawa wyjścia naprzeciw szukania swojej śmierci dla grzechu. Nie chowania się, nie uciekania, nie unikania, nie odkładania na potem, tylko gardłowego poszukiwania tej śmierci dla grzechu. Koniec uciekania. Nikt ci życia dla grzechu nie zabierze. O to się nie musisz martwić. Żaden chrześcijanin na siłę nie zostanie uwolniony od grzechu. Po co się chować w okopy, po co udawać, po co tam jakoś unikać? To jest, jesteś w tym sensie, tak jak Jezus, tak jak Syn Boży, był nie do zabicia, gdyby się sam nie oddał, sam nie położył swojego życia. Nikt by mu nie mógł odebrać życia. Tak tobie nikt nie odbierze życia dla grzechu, jeśli ty sam nie położysz swojego życia, nie umrzesz dla grzechu z własnej woli. Nikt, chociażbyśmy cię tutaj przywiązali do tego słupa i nie dali ci niczego, co jeszcze się wiąże, z czym się wiąże grzech w twoim życiu, to i tak będziesz dalej w swoich grzechach. Bo ty musisz sam położyć swoje życie, oddać swoje życie, umrzeć dla grzechu. Jasne to jest, czy nie? A więc koniec uciekania. Jeśli chcemy żyć, jeśli chcemy wrosnąć w podobieństwo Jego zmartwychwstania, musimy wrosnąć w podobieństwo Jego śmierci. Jest tylko jedna możliwość, żeby żyć. Umrzeć dla grzechu z własnej woli. Nie umrzeć dla grzechu przyłapany, przymuszony, przyciśnięty do ściany, bo się szkulisz, mówisz, no to dobrze, to ja już nie będę grzeszył, mamusiu, tatusiu, wujku, ciociu i tak dalej. Już nie będę. A tylko wystarczy tydzień albo dwa i znowu do niego wrócisz. I znowu w kółko Macieju. Wyspowiadasz się i znowu będziesz potem zbierał do tego worka. I tak będzie na okrągło. Jest tylko jeden sposób. Szukać tej śmierci. Wzorować się na Synu Bożym, wrosnąć w podobieństwo Jego śmierci. On oddał swoje życie, On położył swoje życie, On poniósł tę śmierć świadomie, szedł jej naprzeciw. Bracia i siostry, moi kochani, wyjdźmy naprzeciw naszej śmierci dla grzechu. Zacznijmy jej szukać. Zacznijmy, Duch Święty nas poprowadzi, mamy wszystko w Biblii. Wszystko mamy w Biblii, a wciąż jesteśmy w swoich grzechach. Ja nikomu grzechu nie wmawiam. Mówię do tych, którzy są wciąż jeszcze w swoich grzechach i wiedzą, że są. Bo inaczej nie byłoby tego, co jest w naszym życiu. Nie byłoby tyle gniewu, tyle niechęci, tyle zazdrości, tyle zawiści, tyle pożądania, tyle różnych rzeczy. By nie było, gdybyśmy już oddali swoje życie dla grzechu, gdybyśmy już umarli dla grzechu naprawdę. To, że wciąż to jest, to dlatego, że ktoś nam jakby wyrywa nam ten grzech, a my tak byśmy chcieli go jeszcze zachować. I dlatego zrzymamy się, kiedy jest takie kazanie, Dlatego tak stronimy od Słowa Bożego, podświadomie stronimy od Słowa Bożego, od modlitwy. Dlatego jest nam tak dużo różnych rzeczy ciężko zrobić. Dlatego wolimy tam nie iść, bo oni tam będą o Bogu tylko rozmawiać. Ja bym chciał o samochodach pogadać i o tym, i o tamtym. Oni tylko o Bogu tam będą rozmawiać. Dlatego coś takiego się z nami dzieje. Zachęcam was, wołam was, chodźmy razem. Wyjdźmy razem naprzeciw śmierci dla grzechu. Umierajmy razem. Oddajmy, połóżmy swoje życie dla grzechu, abyśmy mogli żyć z Chrystusem. Aby Jego życie w nas mogło się objawić. Mam nadzieję, że Duch Święty tę cechę śmierci Pana, to w czym mamy wrosnąć podobieństwo Jego śmierci, objawi nam. Mam nadzieję, że coś nam zaświtało, że coś troszkę jaśniej, może będziemy widzieli tę kwestię naszej śmierci, na czym polega nasze utożsamienie się z Chrystusem w Jego śmierci. Przecież nie w tym, że mamy złożyć swoje życie, tak jak Chrystus złożył swoje życie za grzech świata. Przecież nie w tym sensie, jak On oddał swoje czyste życie, bo nasze życie to faktycznie nie ma, to jest śmierć nasze życie. Nie ma tam czego bronić, więc mam nadzieję, że żeśmy trochę to przemyśleli. Powstańmy teraz do modlitwy, bo zwiastując śmierć Jezusa Chrystusa, wyznaczamy pewien standard, przypominamy sobie tę ważną cechę, jaka musi wystąpić w naszym umieraniu dla grzechu, abyśmy mogli żyć.
Krzyżu wskazuj.
idący na śmierć pozdrawiają się nawzajem. Potrzebujemy tego. Jeśli Duch Święty pokazał Ci dzisiaj tę prawdę i chcesz iść w tę stronę i chcesz poszukiwać tych wszystkich możliwości, w której Twoja stara natura umrze, w którym umrzesz dla grzechu, to pozdrawiaj drugiego takiego, kto tak samo pragnie. Bo nie będzie nas zbyt wielu, nie łudźmy się. Nie będzie nas zbyt wielu, ale dlatego właśnie potrzebujemy się nawzajem. Niech Was Bóg błogosławi. Do zobaczenia.